Kuba Sito, dzień dobry. Zapraszam na kolejny już odcinek podcastu HR On Air. Dziś rozmawiać będziemy o talentach. No właśnie, talenty są wszędzie, wszechobecne, otaczają nas, każdy z nas jakieś posiada. A jeżeli rozmawiamy o talentach, to lepszym gościem nikt nie będzie niż Elżbieta Krokosz, trener zarządzania talentami, przywództwa, prezeska Talent Development Institute. Cześć Ela.
Cześć, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie do tematu fascynującego.
No właśnie, no to skoro fascynujące, to zacznijmy trochę od zdefiniowania, czym właściwie w tym dzisiejszym świecie jest talent.
Ja myślę, że odpowiadając na pytanie, czym jest talent, chyba trzeba spojrzeć z różnych perspektyw. Czyli najpierw można popatrzeć z perspektywy organizacyjnej, kim dla organizacji jest talent. Czyli prawdopodobnie człowiekiem, na którym nam szczególnie zależy. To jak go dodefiniujemy, to już jest inna sprawa, pewnie możemy w to wejść głębiej, ale na pewno jest to ktoś, na kim nam bardzo zależy z perspektywy biznesowej. Ale potem mamy też coś takiego, co się nazywa swój własny talent, czyli jakby, co to znaczy, ja to mówię, zarządzać swoim własnym talentem. Ja wtedy mówię, że talent to jest słówko, które czasami jest źle używane, bo nam się wydaje, że możemy siebie nawet nazwać talentem, wtedy, kiedy robimy coś nadzwyczajnego. Natomiast w koncepcji zarządzania własnym talentem chodzi o to, że każdy z nas ma talent i jest to dar, który posiadamy w sobie, którego wykorzystywanie daje nam poczucie radości, poczucie spełnienia. Taka jest moja definicja talentów.
Słowem nie talent co, tylko talent kto powinniśmy
dokładnie
pytać. Dokładnie. No dobrze. Ela, mówiąc o talentach, wspomniałaś o tym, że organizacje pożądają talentów, ale ja zastanawiam się na tym poziomie trochę takim meta, czy faktycznie potrafią je umiejętnie identyfikować, bo ja wychodzę z założenia, że talent jest trochę jak diament. Najpierw musimy go znaleźć, odszukać, a potem w odpowiedni sposób szlifować, czyli rozwijać. Dopiero on wtedy nabiera na wartości.
Ja myślę, że jeżeli patrzymy z perspektywy organizacyjnej, to ja bardzo często podkreślam, że możemy mieć to podejście takie ekskluzywne, że faktycznie talentów mamy kilka w organizacji. To są naprawdę jakby ludzie o najwyższym potencjale dla organizacji i o tych dbamy wyjątkowo. Natomiast można też popatrzeć na podejście talentowe kompleksowe, które mówi, że każdy człowiek w naszej organizacji jest talentem i pytanie jest, w jaki sposób każdego szlifować w taki sposób, żeby faktycznie przynosił nam to, na czym nam zależy. Także w zależności od tego, jak podejdziemy, czy to jest ekskluzywne podejście, czy całościowe, tak będziemy patrzeć tak naprawdę na talent.
Ela, ważne jest bardzo oczywiście to, co mówisz, natomiast ty mówisz o tym, że oczywiście rozwój z perspektywy organizacji, on jest niezwykle istotny, ale w tym podejściu to chyba powinniśmy nieco zmienić perspektywę, bo wydaje się, że to każdy z nas powinien nauczyć się zarządzać swoim talentem.
To jest kierunek, który mówiąc szczerze jest ogromną moją pasją i tak jak zajmuję się naprawdę zarządzaniem talentami od kilkunastu lat i widzę tą transformację, że zaczynaliśmy od tego, żeby po prostu się przyglądać, kto jest talentem w organizacji, tak teraz idziemy w kierunku tego, że ludzie uczą się zarządzać swoim własnym talentem po to, żeby odnajdywać się we właściwym miejscu, na właściwej roli, we właściwej jakby ścieżce kariery, dlatego że dużo mocniej zaczynamy jako ludzie o to dbać i to ja uważam, że mogłabym podziękować tak naprawdę tym wszystkim, którzy pochodzą z pokolenia milenialsów, bo oni jako pierwsi powiedzieli, że my chcemy pracować z sensem, my chcemy się rozwijać, my chcemy naprawdę mieć dużo autonomii w tym, co robimy i nagle się okazało, że ponieważ też na rynku brakowało ludzi, to nagle rynek zaczął słuchać tych ludzi. Ja myślę, że wielu z nas od zawsze tego potrzebowało, żeby pracować z sensem, żeby się rozwijać, ale ponieważ rynek pracy był jaki był, to też nie mogliśmy tak mocno o to zadbać, a teraz to nowe pokolenie powiedziało, my inaczej nie chcemy, jak chcecie nas zatrzymać w swojej organizacji, to musicie nam to dać i coraz więcej osób zaczęło się temu przyglądać, skoro są takie możliwości na rynku pracy, przynajmniej dla pewnych ludzi, to gdzie ja chcę być, czyli jak chcę zarządzić tym, co mam w sobie, to co ja właśnie definiuję talentem, żeby czuć faktycznie tą pasję, rozwijać się i być w miejscu, na którym mi zależy, czy jak ja mam tym zarządzić. I to jest bardzo ciekawy kierunek, fascynujący, mówiąc szczerze.
Ale też ja twierdzę, że to jest też, żeby podążać w tym kierunku, trzeba trochę zmienić świadomość i jakby nie było mentalność, bo niestety żyjemy w takim systemie edukacji, który nas kompletnie do tego, w tym kierunku nie kieruje, jakby nie było, bo uczymy się konkretnych rzeczy, rozwijamy się, nasza edukacja w pewnym momencie się kończy, proszę bardzo, idziemy do pracy, oczywiście nabywamy nowych kompetencji, nowe umiejętności w ramach swojej pracy i nic poza tym. Podczas gdy rzeczywistość, w której dzisiaj żyjemy, i tutaj wspomnę słowa Tima Ferrisa, wybitnego futurologa, co więcej, sprzed mniej więcej 100 lat, dzisiaj największą umiejętnością jest uczenie się, oduczanie, i uczenie na nowo. Słowem, podążanie w kierunku uczenia się przez całe życie.
Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że Kuba, jak mówię, że to jakby zaczyna się już od szkoły, jakby w pewnym momencie jakby, tak jakby trochę chcemy skończyć edukację. Ja myślę, że bardzo mocno rynek pracy się zmienił, a szkoła jeszcze nie do końca jakby też zmieniła swój sposób podejścia, dlatego że nigdy nie było tak wiele możliwości dla ludzi dobrych, jak jest teraz. Znaczy, jak jest od kilku lat, nie, że teraz akurat, ale od kilku lat. I to stworzenie tych wielu możliwości dopiero uruchomiło to, że ludzie zaczęli się zastanawiać nad tym, że mają wybór, że mogą faktycznie zdecydować, w którą stronę pójść. Jaki problem powstał w związku z tym, że z tego morza możliwości wielu osób się tak naprawdę gubi, bo myśli sobie, mogę pójść tu, mogę pójść tu, mogę pójść tu, ale gdzie ja naprawdę chcę pójść? I ja pracuję, co jest fascynujące dla mnie, że rzadko kiedy osoby na początku kariery zastanawiają się, jak chcą zarządzić jakby swoim rozwojem. One idą, rzucają się na głęboką wodę, zresztą ja uważam, że tak powinno być. Wchodzą do wielu rzek, mają testować, mają próbować. Ja najczęściej spotykam się z tym takim pytaniem, to czego ja naprawdę chcę, czym jest naprawdę mój talent, w którą stronę jakby powinnam pójść, mniej więcej po 10 latach doświadczenia zawodowego. To jest ten moment, kiedy wiele osób wraca i mówi, testowałem, próbowałem i okazuje się, że po tych skokach w możliwości wcale nie zwiększa mi się mega motywacja i w ogóle zadowolenie z życia zawodowego. I wtedy zaczyna powstawać takie pytanie, to czego ja chcę najbardziej? I wtedy ja to nazywam właśnie, musisz się nauczyć zarządzać swoim talentem i wtedy mówię, swoim darem. Czyli co ty naprawdę powinieneś robić, z czego jesteś stworzony, gdzie będziesz czuć najwięcej poczucia spełnienia. I to jest koncepcja zarządzania własnym talentem, która,
no
mówię,
właśnie,
objawia
widzisz,
się po 10
się wydaje,
latach.
To się wydaje, że no dobra, usiądę, taka mała autorefleksja, spojrzenie na siebie trochę może z perspektywy, natomiast w gruncie rzeczy to wcale takie łatwe nie jest. Czy masz jakieś skuteczne narzędzia, coś, co możemy zastosować niemal od razu, od ręki, dziś i wdrożyć w swoje życie, by zarządzić tym swoim talentem?
Tak, ja powiem wam tak, że ja mam proces, jakby, który każdemu rekomenduję, który jest bardzo prostym procesem. I on się składa z trzech kroków. A więc tak, po pierwsze, znaczy o ile proces brzmi prosto, to za moment powiem, gdzie jest skomplikowanie. Po pierwsze, pierwszym elementem tego procesu jest określanie naszych talentów, czyli nie naszych mocnych stron, uwaga, bo my bardzo często mamy tendencję do myślenia, że talent to jest jakaś mocna strona, coś, co umiemy robić lepiej niż inni. Talent w kontekście jakby tego zarządzania własnym talentem, to jest czego robienie daje mi poczucie radości. I czasami może być tak, że to jeszcze nie jest moja mocna strona, bo przez długi czas wykonywałem coś, co mnie kompletnie nie kręciło, tak? W związku z tym w pierwszym kroku odnajdujemy nasze talenty, rozumiane jako czego robienie daje mi poczucie radości. Jest moim takim naturalnym darem. I mamy taką listę, którą sobie budujemy. Część z nich może już być mocną stroną, część jeszcze nie. W drugim elemencie żeby dobrze zarządzać naszym talentem i czuć poczucie spełnienia, musimy się przyglądać naszym wartościom. Czyli jakie wartości chcemy realizować w kwestii zawodowej, w życiu zawodowym, co nam da poczucie spełnienia, tak? Bo wartości nadają poczucie spełnienia. Same talenty dają radość, ale z samą radością w zarządzaniu talentami nie osiągniemy zbyt dużo. Musimy mieć też poczucie spełnienia i to dają wartości. A trzecią rzecz, którą się buduje, to się buduje długofalową wizję na siebie. Czasami to się też nazywa taka misja, czyli taki wyższy powód, dlaczego ja chcę być w takim, a nie innym jakby kierunku, obszarze. I z tych trzech kroków jesteśmy w stanie wtedy dodefiniować nasz plan, jak chcemy w takim razie zarządzać naszym talentem. Bo zobaczcie, ja nie mówię znaleźć jeden pomysł na siebie, bo to jest stare myślenie. W dzisiejszym myśleniu jeden pomysł to w ogóle jest nie ta droga. W dzisiejszym myśleniu musisz mieć te trzy fundamenty, jakie chcesz mieć talenty, na których chcesz budować, jakie chcesz mieć wartości, które chcesz honorować w życiu zawodowym i na nich budować, i jaką masz misję i wizję na siebie. A to, co będziesz robić, może się co roku zmieniać. Ważne tylko, żeby było spójne cały czas z tymi trzema rzeczami. I to jest umiejętność zarządzania talentami, czy zarządzania swoim własnym talentem w kontekście tego jakby świata też, w którym funkcjonujemy.
Właśnie, no, wspomniałaś zresztą o tym świecie, Jela. No, ja właśnie tak patrzę na ten świat WUKA, na ten świat zmienności, niepewności, złożoności, niejednoznaczności. To świat, w którym zupełnie inaczej musimy odpowiadać na wyzwania, jakie stawia przed nami tak naprawdę ta nowa rzeczywistość, w której się znaleźliśmy. Mówiąc o rozwijaniu talentów, jak możemy się w tym wszystkim odnaleźć?
Ja myślę, że patrząc na WUKę, ja bym powiedziała o takich dwóch fundamentach. A więc tak, WUKA wymaga od nas zmienności i elastyczności, czyli musimy cały czas się dostosowywać. Dlatego mówię, że jeśli wymyślisz sobie jakiś pomysł na siebie na najbliższe 5 lat, to masz problem, bo za 5 lat może ten pomysł już jest w ogóle bez sensu, już potrzeba czegoś innego. W związku z tym musisz mieć mega elastyczność, ale z drugiej strony, drugi fundament, musisz mieć mega stabilność. I teraz zobacz, jaki to jest absurd. Jak można połączyć elastyczność ze stabilnością? Natomiast stabilność to jest to, co wiesz na swój temat i czego nigdy nie chciałbyś zmienić. I to mówię, że to jest na przykład znajomość twoich talentów, wartości i misji. I to jest twoja stabilność. Czyli ty wiesz, czego ty chcesz, ty wiesz, kim ty jesteś, ty wiesz, na czym polega twój talent. A elastyczność polega na tym, że ty się przyglądasz, gdzie te talenty, gdzie te moje wartości mogę wykorzystywać najlepiej, czego biznes potrzebuje, czego rynek potrzebuje, czego świat potrzebuje. Czyli masz stabilność, tak? Bo ja nawet uczę w tym procesie, że masz taką tabelę, to jest taki kompas twój, który mówi, to muszę mieć w moim życiu na przykład zawodowym, żeby mieć poczucie, że skutecznie zarządzam swoim talentem. I z tym kompasem idziesz do świata i patrzysz, okej, co się dzieje w świecie, czego rynek teraz potrzebuje, czego wymaga od mojego zawodu, jak ja się muszę dostosować, ale stabilność to jest ta wiedza, którą masz na swój temat.
Tylko widzisz, w świecie jakby nie było takiej niepewności, zwłaszcza ostatni czas pandemii to zresztą pokazał, kiedy zaburzone jest nasze poczucie bezpieczeństwa, nie jesteśmy pewni, czy swoją pracę chociażby utrzymamy, bo rynek się zmienia, biznes się zmienia i nie wiadomo, co będzie z moją firmą tak naprawdę. To jest niezwykle trudne, żeby skupić się w tym obszarze, jakby nie było na sobie. I teraz też patrzę na to z perspektywy jakby organizacji, bo w organizacjach w tej chwili jest multum talentów, które czują się niepewnie, a co za tym idzie, spada poziom zaangażowania, ambicja już nie jest priorytetem, po prostu robię, wykonuję. To jest czas, który tak naprawdę, zwłaszcza w obecnej sytuacji, dla działów HR jest gigantycznym wyzwaniem.
Okej, i tutaj dotknąłeś bardzo ciekawego tematu, że ja bym powiedziała, że właśnie skuteczne zarządzanie talentem, nawet z perspektywy, zacznę od osoby, daje jej bardzo dużo poczucia pewności. Szczególnie w świecie niepewności. Bo teraz zobacz, ja nie wiem, czy ja ci wspominam, że ja teraz 16 lutego wydałam książkę, która jest właśnie, ty też to masz, odkryj swoje talenty i zacznij robić w życiu to, co lubisz i potrafisz najbardziej. I ja tam bardzo mocno podkreślam, że kiedy skutecznie zarządzasz swoim talentem, to dajesz sobie poczucie pewności. Dlatego, że jeśli masz świadomość, co stanowi twój talent, tak? Jakby co jest twoim talentem, jeśli masz świadomość swoich wartości, to prawdopodobnie bardzo skutecznie dobierasz też rzeczy, w których się chcesz angażować. W związku z tym stajesz się ekspertem, nie ogólnym ekspertem, ekspertem w tym, co jest najbardziej twoją pasją. I teraz, oczywiście teraz jest trochę inny czas, zaraz do tego dojdę, ale patrząc na to, że jeżeli skutecznie zarządzasz swoim talentem, to tak naprawdę dbasz o swoje bezpieczeństwo w dłuższej perspektywie, też finansowe i też w ogóle jeśli chodzi o pozycję zawodową, bo szczególnie w czasach kryzysu, kryzys potrzebuje ludzi najlepszych. Najsilniejszych, najlepiej się odnajdujących. A kiedy jesteś najlepszy? Wtedy, kiedy budujesz na tym, co w tobie jakby jest to, co ci daje radość i najbardziej daje ci taką pasję. Jeśli robisz coś, co najbardziej lubisz, to stajesz się najlepszy w tym. Czyli mówiąc w dłuższej perspektywie, daje ci to poczucie bezpieczeństwa, bo możesz być najlepszym ekspertem w tym, co cię pasjonuje. Z perspektywy HR-owej, to jest bardzo ciekawy temat. Zobacz, że ja teraz podkreślam, bardzo dużo powstaje takich programów wsparcia psychicznego, bo ludzie sobie trudniej radzą w organizacjach, powstają takie programy w zakresie mental health, a ja uważam, że to nie będzie działać i to nie działa. Ja to już widzę, że to nie działa. Dlaczego? Dlatego, że wszelkie takie wsparcia psychiczne, praca z psychologiem, to już są naprawdę ciężkie przypadki. A to, czego ludzie teraz nie mają, to nie mają zaangażowania, dlatego że wiele ludzi, szczególnie w dużych organizacjach, pracowało i motywowało się rzeczami zewnętrznymi, czyli tym, że jest fajna firma, tym, że tam są jakieś imprezy integracyjne, tym, że są fajni koledzy, z którymi można się spotkać, tym, że można wyjść do fajnego biura. Te wszystkie rzeczy zewnętrzne nas motywowały i one zostały odcięte przez pandemię. I teraz najlepiej radzą sobie ci, którzy mają bardzo silną motywację wewnętrzną. Nie? Czyli ci, którzy mówią, okej, ja zostałem pozbawiony tych wszystkich benefitów zewnętrznych, ale to i tak mnie nie demotywuje, bo ja wiem, po co to ja to robię. Ja to wiem od strony wewnętrznej. Nie? I teraz jakby z perspektywy, ja mówię HR-owej, to jest bardzo ciekawe wyzwanie, jak budzić ogień wewnętrzny ludzi. Ja to mówię bardzo otwarcie, że to chodzi o rozpalanie ognia wewnętrznego. Ja to nawet nazywam, jak pomóc ludziom ponownie zainspirować się samym sobą. Nie? Czyli nie tym, co się dzieje na zewnątrz, ale samym sobą. I inspirujesz się samym sobą, czyli jakby w kontekście też zarządzania talentem, jeśli masz poczucie, że żyjesz w zgodzie z tym, co jest dla ciebie najważniejsze, że w pełni wykorzystujesz swój potencjał, wtedy masz szansę inspirować się sam sobą. Nie? I teraz z perspektywy właśnie HR-owej, to jest kierunek bardzo ciekawy. Jak pomóc ludziom na nowo odkryć, abstrahując od tych wszystkich zewnętrznych rzeczy, które dotychczas motywowały ludzi, jak pomóc im na nowo odkryć, o co im najbardziej chodzi, co ich najbardziej kręci, co jest ich wewnętrznym ogniem, czyli co jest ich tym talentem. I to jest moim zdaniem kierunek, który będzie bardzo mocno potrzebny, żeby na nowo budzić zaangażowanie ludzi. Bo my teraz jesteśmy na etapie marazmu, takiego motywacyjnego.
Ale tutaj musimy wziąć pod uwagę, że sam HR absolutnie tego nie zrobi. Tutaj potrzebna jest też duża świadomość i nowe kompetencje tak naprawdę wśród menadżerów, którzy są w bezpośrednim kontakcie ze swoim zespołem. To się musi dziać w tym środowisku mikro, bo to są naprawdę tak detaliczne rzeczy, które trzeba dostrzegać. No, nie wyobrażam sobie, żeby wyłącznie lider był w stanie rozpalić ogień wśród swoich wszystkich pracowników. Mówię w tej chwili o liderze, CEO na tym najwyższym poziomie. Tu trzeba zejść zupełnie na dół.
Znaczy wiesz co, ja bym powiedziała coś takiego. Ostatnio robiliśmy taką akcję jako Talent Development Institute, inspirujący lider. To w styczniu robiliśmy właśnie, bo chodziło o to, że biznes potrzebuje dużo więcej dobrej energii, bo mamy ten marazm. I rozmawialiśmy o tym, że bardzo dobrą energią motywującą jest inspiracja, bo zobacz, że jest różnica między motywacją a inspiracją. Motywacja to jest motive to action, nie? Motywacja z tego się składa, motyw i akcja. Inspiracja to jest in spirit, czyli inspiration, nie? In spirit, czyli coś wyższego. I teraz W obecnych czasach my nie potrzebujemy motywacji, mówiąc szczerze, czy jakbyś narzędzi, które tam mocniej pomogą ludziom być skoncentrowanym na pracy. My potrzebujemy czegoś wyższego, takiej inspiracji. I teraz tak, z jednej strony, ja to zawsze powtarzam, że jeśli lider nie ma w sobie inspiracji, jakby nie inspiruje się, nie pali się w nim mega ogień, to niech nawet nie oczekuje od zespołu tego. Nie? Jakby trudno rozpalić innych, jeśli sam nie płoniesz. To jest pierwszy krok, bo ja znam wielu liderów, którzy naprawdę nie płoną. I to jest problem. Ale idąc dalej, ja często dostaję takie pytania od liderów, no dobrze, ale a powiedz mi, jak odkryć te indywidualne motywatory ludzi, żeby wiedzieć jakby co nacisnąć, żeby ten człowiek jakby lepiej działał. Ja mówię, że to jest droga donikąd, bo musiałbyś mieć mega wiedzę, żeby te guziczki cały czas u wszystkich naciskać. To nie o to chodzi. To chodzi o to, jak budować taką świadomość w tych ludziach, żeby oni sami odnajdywali swoje guziczki, wiedzieli, co trzeba nacisnąć i żeby z tą wiedzą przychodzili do ciebie. Nie? I ja mówię, że bardzo długo naprawdę pracowaliśmy nad tym, żeby lider umiał rozwijać, żeby HR umiał rozwijać, a zaniedbaliśmy naprawdę budowanie świadomości wśród ludzi. Naucz ty się dla samego siebie, jak zarządzać swoim własnym talentem. I ja myślę, że to, co się teraz wydarzyło, cała pandemia i to, tak jak mówię, że zostaliśmy odcięci od bodźców zewnętrznych, tak? Siłownie mamy zamknięte, tak? Różne instytucje, które jakby gdzieś nas napędzają zewnętrznie, energetycznie, zostały odcięte. I to może być też dobry powód do tego, żeby zatrzymać się właśnie i powiedzieć, okej, skoro te wszystkie zewnętrzne rzeczy nie działają, to jak, ja to mówię, że jaki inspirujący cel ty dla siebie realizujesz obecnie w życiu? I to się oczywiście przełoży też na zaangażowanie w organizacjach, ale od tego abstrahuję, bo najważniejsze jest, na ile ty na dzień dzisiejszy, zarządzając tym talentem, jesteś zainspirowany samym sobą, nie? I to jest ten kierunek, który będzie musiał być bardzo mocno wzmocniony. To budzenie tego ognia u każdego z ludzi, nie posiadanie kluczyków do każdego, bo to była dotychczas droga, tylko właśnie uczenie ludzi, że posiadanie takiego kluczyka do samego siebie, bo wiele ludzi nie ma tego kluczyka do siebie, powoduje jakby negatywne konsekwencje przede wszystkim dla nich.
Ale tu też trzeba pokazać jakby po co ten kluczyk jest potrzebny, co on nam da. Trzeba zbudować świadomość w zespole, trzeba zbudować świadomość wśród ludzi. No i właśnie, tutaj do tego potrzeba też konkretnych umiejętności, konkretnych kompetencji po stronie samych, jakby nie było, menadżerów, działów HR. No właśnie, czy ty widzisz jakieś konkretne wyzwania w tym obszarze i masz dla tych ludzi jakieś konkretne rady?
Tak jak mówię, głównym moim takim przekazem byłoby to, żebyśmy nie próbowali szukać sami kluczyków, tylko żebyśmy położyli bardzo silny nacisk na uczenie ludzi w odnajdywania tych kluczyków do samych siebie. I teraz, kiedy ja pokazuję, jak to jest istotne dla tych ludzi, żeby swoje kluczyki znaleźli, to ja odnoszę się do tego, że wszystkie badania, które mówią o tym, kiedy człowiek jest szczęśliwy, bo powiedzmy sobie tak, bez względu na to, czy pracujesz, w jakiej pracy pracujesz, na samym końcu albo może na samym początku, każdy z nas chce być szczęśliwy. To jest jakby podstawowa potrzeba, którą my mamy jako ludzie. Chcemy być szczęśliwi. I teraz jak się przyjrzymy badaniom, które mówią, co powoduje, że człowiek jest szczęśliwy, i na przykład jedno z takich badań robił Martin Seligman, który jest tak naprawdę ojcem psychologii pozytywnej, który właśnie powiedział, poczekajcie, przez długi czas psychologia zajmowała się ludźmi, którzy byli w trudnych sytuacjach, w depresjach, a przecież 90% społeczeństwa, i to już dawno, dawno temu powiedział, 90% społeczeństwa nie jest w dole, jest po prostu okej. Okay. Teraz co by było, gdyby im pomóc być bardziej szczęśliwym? I on zrobił takie badanie, napisał fenomenalną książkę, Prawdziwe Szczęście, gdzie pokazał, że oczywiście na szczęście składa się wiele aspektów, jakby związki w życiu, relacje z innymi i tak dalej, ale też pokazał, że ludzie szczęśliwi to są ludzie, którzy są bardzo zadowoleni ze swojego aspektu zawodowego. I on tam nawet mówi właśnie o tym posiadaniu powołania w kontekście zawodowym, a to powołanie to jest nic innego jak właśnie zarządzanie swoim własnym talentem, czyli korzystanie z daru, który mamy, ale też jakby służenie czemuś więcej niż tylko i wyłącznie jakby biznesowi, który realizujemy. I teraz on był w stanie udowodnić, pokazał, że ludzie szczęśliwi to są ci, którzy właśnie pracują z pasją. Nie dla tej organizacji, bo my bardzo często mówimy, po co ja się będę spinać tutaj, mega realizować, ja kończę o 4:00, idę do domu. Ale przecież jak sobie policzymy ilość godzin i ile lat życia musimy przepracować, to tak jakbyśmy powiedzieli, połowę naszego życia nam nie zależy na szczęściu. Nie? I teraz dlatego ja mówię, że jeśli zaczniemy ludziom, pracownikom pokazywać, że to, że oni mogą pracować z większą pasją, bo przecież Instytut Gallupa, który mierzy zaangażowanie, pokazał wyraźnie, około 13% ludzi tylko i wyłącznie jest naprawdę zaangażowanych w pracę. Nie? A 60%, bo jakieś tam 20% jest bardzo niezadowolonych, i ja mówię, że o tych się nigdy nie martwię, bo oni coś zrobią, bo frustracja jest często pierwszym krokiem do działania, ale 60% ludzi żyje na poziomie OK. W skali od 1 do 10, jak się zapytasz, na ile jesteś zadowolony z tego, co robisz, no jest OK, 5, nie? I 5 jest najgorsze, bo nie jest na tyle źle, żeby coś zrobić, a nie jest też tym takim stanem wysokim. I ja mówię, że to, co musimy robić, to, co może HR robić, to, co może menadżer robić, to nie uczyć się, jak kluczyki zdobywać dla ludzi, tylko pokazywać im, jaki wpływ na ich codzienne życie ma to, czy pracują z pasją, czy nie. HR teraz idzie bardzo mocno w kierunku, to jest bardzo ciekawe, ostatnio był taki raport jednej z firm konsultingowych, który mówił o trendach HR-owych i mówił, że jest takie przesunięcie z tego, że mniej się już pyta i zadaje jakby takie pytanie sobie, jaki jest cel firmy, a dużo więcej się pyta, jaki jest sens istnienia naszej firmy, jaki jest sens tego, co robimy. I to idziemy dalej. Jaki jest sens tego, co ja robię w kontekście zawodowym, nie? Nie jakie mam cele, tylko po co ja to robię. To jest bardzo mocny jakby ruch w tą stronę. To, o czym mówił Simon Sinek od długiego czasu. Nasze why, tylko ciągle ono było na poziomie organizacyjnym. A my teraz idziemy naprawdę bardzo mocno w kierunku takim, że im mocniej ludzie będą mieli świadomość, że kiedy znam tą odpowiedź, moje why, na moim jakby stanowisku pracy, a to jest fundamentem właśnie zarządzania tym naszym własnym talentem, tym więcej mamy jakby satysfakcji w życiu jako takim. Nie dla kontekstu zawodowego, nie dla biznesu, ale najpierw dla siebie. Tak jak mówię, my jesteśmy egoistami i teraz najpierw dbamy o siebie i nie ma w tym nic złego, bo jak to Wojciech Eichelberger powiedział, pomóż sobie, daj innym odpocząć i to dokładnie jest ten fokus. Jeśli my nauczymy się, co nam daje tą pasję, jakby jak my zarządzamy swoją pasją, to się przełoży na organizację też. Tylko musimy, tak jak mówię, mniej się skupiać, co menadżer ma zrobić, co HR ma zrobić z perspektywy kluczyka, a więcej inicjatyw, jak pomóc temu człowiekowi odkryć, o co mu naprawdę chodzi, bez strachu. Bo to jest to, co ja powtarzałam też nieraz, że kiedy ja budowałam to szkolenie, odkryć, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, które nie było w ogóle dla ludzi na początku kariery, bo ja mówię, wejdź do różnych rzek, nie zastanawiaj się za bardzo. Ale jak przychodzi pierwszy kryzys po 10 latach, to jest moment, gdzie się zatrzymujesz i zastanawiasz bardzo świadomie, gdzie chcesz iść dalej. Jak ja mówiłam, chodźcie, będziemy takie rzeczy robić dla ludzi. To było kilka lat temu, jak mówiłam. To była obawa, nie, bo jeszcze odkryją i pójdą. Nie? I to jest przerażające. Jaką otwartość musi mieć HR i biznes w sobie. Może się tak zdarzyć, że ten człowiek pójdzie, ale może zwolni miejsce dla tego, który przyjdzie z innej organizacji, nie? Ale najczęściej się okazuje, to jest bardzo ciekawe, że kiedy pozwolimy ludziom naprawdę mocniej siebie zrozumieć i pokażemy im, w jaki sposób się zarządza tym talentem na zasadzie tu jestem ja, moje wartości, moje talenty, tu jest firma i jej potrzeby, bo jesteśmy jednak w środowisku biznesowym i im bardziej nauczymy ludzi właśnie przychodzenia na rozmowy rozwojowe z tym, czego ja bym chciał, jakie mam talenty, co jest dla mnie ważne, tym większa jest szansa na szukanie tej postawy wygrana i znajdywania naprawdę wielu możliwości rozwojowych, które w bardzo świadomy sposób wykorzystują talenty tych ludzi.
Ela, ale w tym wszystkim tak naprawdę bardzo ważna jest empatia u menadżerów, bo bez tej empatii my absolutnie nie będziemy w stanie przekonać pracownika do zajrzenia w głąb siebie.
Tak, zdecydowanie, bo powiedzmy, czym jest empatia. Empatia jest właśnie umiejętnością popatrzenia na coś z różnych perspektyw. I dlatego bardzo często wydarza się tak, właśnie jak szukamy a propos tego kluczyka, to menadżerowi się wydaje, że skoro jego to motywuje, to tego człowieka też powinno motywować. Ja bardzo często słyszę, jak menedżerowie mówią, ja nie rozumiem, dlaczego ten mój człowiek nie chce się rozwijać? Takie możliwości są rozwojowe. A ja mówię, jakby była to jego główna potrzeba, że jakby rozwijać się, bo żeby iść wyżej, to prawdopodobnie byłby już na twoim miejscu, a nie jest, bo ma trochę inną potrzebę, nie? I to jest ta empatia, o której mówisz, ta umiejętność wejścia w różne buty i pozwolenia ludziom na wyartykułowanie, jakie oni naprawdę mają potrzeby, nie? Nie twoje są potrzeby ważne, tylko tych ludzi. To jest zdecydowanie właśnie empatia, o której mówisz.
Niezwykle cenna w świecie VUCA, jakby nie było. Ela, wspomniałaś o danych dotyczących między innymi zaangażowania. Ja się tak zaczynam zastanawiać, czy w ogóle jest twoim zdaniem szansa, żeby zmienić to, no nie mówię, żeby to było na 100%, ale żeby dojść przynajmniej do 50%, czy ty widzisz w ogóle taką szansę? No, organizacje to gigantyczne organizmy, w których owszem, coraz bardziej zaczynamy się skupiać na człowieku, na jednostce, ale jednak, no mimo wszystko one mają realizować biznesowe cele. To nie jest priorytet organizacji, ich kluczowa rola, którą pełnią.
Czy ja widzę taką szansę? Ja absolutnie widzę i dlatego mówię, że ja się bardzo cieszę, że na rynek kilka lat temu weszło pokolenie, które powiedziały, my inaczej pracować nie chcemy. Poza tym powiedzmy sobie szczerze, że tak jak mówię, biznes jest dla celów biznesowych i on nie stwarzałby tylu możliwości dla ludzi, gdyby nie było biznesowej potrzeby. I to tak jak kiedyś na moich zajęciach na studiach Executive MBA, gdzie pracuję z kadrą menedżerską i pracuję nad zarządzaniem talentami, jeden z prezesów mówi, Ela, nie będzie mi HR mówił, jak biznes prowadzić. A ja mówię, poczekaj, do momentu, jak nie będziesz tracił ludzi albo nie będziesz miał kogo zatrudnić, to wtedy nagle się okaże, że HR będzie ci mówił, jak biznes prowadzić z tej perspektywy. No i tak też się stało niedługo potem, jak firma faktycznie musiała przestawić swoje tory. I biorąc pod uwagę to, jak mocno rozwija się rynek, tak? Biorąc pod uwagę, chociaż sama się odniosę jakby do czasów pandemii, tego jak się to trochę ukróciło, to nie mamy innego wyjścia niż przyglądać się, czego ludzie potrzebują, żeby naprawdę być zadowolonym z tego, co robią. Kiedyś był taki bardzo fajny artykuł, gdzie to był taki apel milenialsów, który mówił, nie dawajcie nam kolejnych pokojów zabaw, tych wiesz, gier do bilarda i tak dalej, dajcie nam pracę sensem. I to był taki ich przekaz, że tak naprawdę właśnie na tym nam zależy, nie? I teraz wygrywają te organizacje, które naprawdę skupiają się na tym, że jak ja to mówię, jest ten trend, który mówi, że ludzie są wolontariuszami i oni wkładają z dobrej woli swoje talenty czy swoje umiejętności do twojej organizacji. Co to znaczy, że są wolontariuszami? Na tej zasadzie, że to też trochę oni decydują, czy oni tu chcą być, czy oni nie chcą być. I tak długo, jak będziesz udawał, że to ty definiujesz market, że to ty jako organizacja jakby tutaj rządzisz, tak długo będziesz na pozycji przygranej, nie? Choć, co pokażę, bo teraz tam w tych branżach, gdzie jest trudność z zatrudnieniem ludzi albo trudność z utrzymaniem ludzi, bo oni jakby mają mega możliwości, to tam szybciej to wchodzi, że naprawdę się zastanawiamy, co zrobić, żeby ludzie pracowali tam z pasją. Jakby wymyślamy tam. Tam, gdzie to jeszcze jakby nie do końca jakby są aż takie skoki, to ten ruch idzie później. Bo to mówię, to biznes wymaga tego, jakby rynek to wymusza. Natomiast z drugiej strony właśnie chcę powiedzieć, że tak jak mamy teraz okres pandemii i to bardzo mocno widać, że skoków jest mniej. Ja często mówię, że wtedy część menedżerów oddycha z ulgą, mówi, no nareszcie, przestanie mi skakać z kwiatka na kwiatek, w związku z tym ja już się nie muszę zmużdżać, jak tu o niego zadbać. A ja mówię, że to nie jest dobry kierunek, bo ta potrzeba tego talentu i tej samorealizacji dalej pozostała, ale ponieważ ja nagle nie mogę skoczyć na inny kwiatek, bo właśnie na przykład możliwości nie ma, to we mnie się rodzi większa frustracja, czyli mamy tych ludzi, oni nie skaczą, ale mamy bardziej sfrustrowanych, bo może lepiej by było, żeby on skoczył, poszedł gdzieś dalej, tak? A do nas przyszedł ktoś inny, kto byłby nam zmotywowany. A teraz nie ma tych skoków, nie ma tych ruchów tak mocno, to mamy u siebie ludzi, którzy nie mogą zaspokoić swojej podstawowej potrzeby, którą jest samorealizacja. I my możemy udawać, że teraz jest bezpieczeństwo ważne, samorealizacja zeszła na dalszy plan. Wcale się z tym nie zgadzam. Uważam, że bezpieczeństwo owszem jest fundamentem, ale ta samorealizacja na razie jest troszeczkę przygaszona, ale ona tam siedzi w sercu i ci ludzie, którym zawsze na tym zależało, tak, to oni zdecydowanie jakby będą, dlatego właśnie nie są zmotywowani, zaangażowani, bo nie mogą tego jakby wyciągnąć na światło dzienne.
No to jest właśnie ten moment, w którym też powinniśmy się zaopiekować. Bardzo ważną rzecz powiedziałaś, potrzebami. Tak jak skupiamy się na potrzebach naszych klientów, bo dzięki temu nasze biznesy realizują swoje cele, osiągają sukcesy, tak powinniśmy się zainteresować również potrzebami naszych talentów, bo to one de facto pozwalają nam ten biznes budować. To jest wszystko duże koło zależności.
Tak, zdecydowanie. Bo czym są wartości, o których ja mówiłam, nie? Że musimy patrzeć na wartości? Wartości mówią o tym, co jest dla nas ważne, a potrzeby są bardzo mocno powiązane z wartościami. Czego potrzebujesz? Tego, co jest dla ciebie ważne, nie? Dbasz o zaspokojenie tych potrzeb, które są dla ciebie ważne. Także kiedy ja mówię, że bardzo ważnym fundamentem jest przyjrzenie się, jakie wartości ten człowiek chce realizować w życiu zawodowym, to jest właśnie, jakie potrzeby chce zaspokajać, które wynikają właśnie z wartości. Zdecydowanie.
Ela, to tak na koniec w takim razie, gdybyś miała zobaczyć taką szklaną kulę i spróbowała spojrzeć w przyszłość, taką niedaleką. Jesteśmy w świecie VUCA, więc nie planujmy za nadto 10 lat, tylko powiedzmy do 10 lat. Jaką rolę twoim zdaniem będą odgrywać talenty w organizacjach? Patrzę też z perspektywy, jakie znaczenie będą miały.
Bardzo ciekawe pytanie. Fajna byłaby ta kula, jakbym naprawdę mogła zobaczyć z tej perspektywy. Ale ja myślę, że zobaczcie, co się dzieje, a mianowicie biorąc pod uwagę świat VUCA, zacznę od jakby patrzenia liderskiego. Mamy coś takiego jak przechodnie leadership, czyli to, że dzisiaj jesteś liderem, to wcale nie oznacza, że jakby jutro też powinieneś być liderem. Jakby leadership jest taki przechodnik, który jakby wynika z tego, że w rolę lidera wchodzi każdy, kto jakby przejmuje pewną odpowiedzialność za coś. I teraz to oznacza, że może w strukturze organizacyjnej nie będzie więcej, nie wiem, szczebli przywódczych, ale oznacza, że każdy człowiek w organizacji, czy jest wyżej, czy jest niżej, będzie miał okazję przejąć rolę liderską. I teraz to oznacza, że będziemy potrzebować bardzo szerokie grono przywódców, ale przywódców, tak jak mówię, nie z roli, nie z funkcji, ale ze sposobu funkcjonowania. I teraz każda osoba, która będzie talentem dla organizacji, czyli talentem już teraz nie tylko tym, który zna siebie i dobrze sobą zarządza, ale talentem, który ma to, czego my potrzebujemy jako organizacja, to tak jakbyśmy powiedzieli, albo mamy 5 liderów, albo mamy 500 liderów, czyli osób, które są w stanie ciągnąć ten biznes, czyli jakby te talenty są w stanie przejąć wiele takich odpowiedzialności liderskich, żeby też ciągnąć ten biznes, a nie, że tylko jakby polegamy na tym leadershipie takim odgórnym i przywódczym. Jak to się mówi często, że w świecie VUCA każdy musi myśleć. Nie tylko lider, który ma pewien sposób na to, jak należy pewne rzeczy realizować, tylko każdy musi myśleć. I teraz, jeśli mielibyśmy w swojej organizacji właśnie ludzi, którzy myślą, są proaktywni, to tak naprawdę bardzo mocno zwiększamy możliwości biznesowe. Ale druga rzecz, ja bym powiedziała, jeśli patrzymy, że te talenty to są osoby, które skutecznie zarządzają swoim talentem, żeby pracować z pasją, to bym powiedziała, że one są w stanie budować kulturę organizacyjną w organizacji, że wszyscy chcą pracować z pasją. Ja dzisiaj bardzo często słyszę od osób, które gdzieś tam próbują się wybić z zarządzania swoim własnym talentem, że to, co im podcina skrzydła, to, że inni mówią, daj sobie spokój, tam, będziesz się tam zmuszał nad tą pracą, nie? O 16 idziemy do domu, nie? I dlatego te osoby nie przebijają się, mimo że dla nich jest ważne, żeby pracować z pasją, ale nie przebijają się, bo funkcjonują w środowisku, jak to mówię, jak wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one, nie? To ja też nie będę pracować z pasją. I teraz im więcej będziemy mieli talentów, osób, które proaktywnie zarządzają swoim własnym talentem, pracują z pasją, tym bardziej będzie się to przekładać na kulturę tak naprawdę wszystkich ludzi. To tak jak ja mówię, jak jeszcze kilka lat temu nikt nie mówił o tym, że jak jesteś na wysokiej pozycji, to też powinieneś być fit, nie? Sprawny, sportowy. Nikt nigdy o tym nie mówił. A dzisiaj jest tak, że jak popatrzymy na kluczowe stanowiska biznesowe, to jeśli nie masz, że tak powiem, sprawności fizycznej, jesteś otyły, nie ćwiczysz sportu, nie masz takich celów sportowych, to jest od razu tu powiązanie, że skoro fizycznością się dobrze nie umiesz zająć, to nie wiem, czy celami biznesowymi się dobrze zajmiesz. I będzie podobny nurt. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, że dzisiaj jest tak, praca z pasją to jest coś fajnego, to za jakiś czas, jak powiesz, że nie pracujesz z pasją, to będzie takie, to jak ty w ogóle możesz tutaj być, nie? I mi się wydaje, że w tą stronę tak naprawdę pójdziemy. Taki będzie kierunek.
I niech to będzie piękne podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Ela, bardzo serdecznie dziękuję za to wirtualne spotkanie, za sporą dawkę, jakby nie było, inspiracji. Mam nadzieję, że te tematy również Was zainspirują do konkretnego działania, do zarażania poszukiwaniem swoich talentów pracowników. Tak, dajcie im szansę poszukać kluczyków, by móc otworzyć te drzwi, zajrzeć w głąb siebie i odnaleźć te talenty. Bardzo serdecznie raz jeszcze, Elu, dziękuję. I oczywiście, jeśli macie pytania, zachęcam Was również do tego, żeby je zadawać. kuba@hronr.pl to mój adres mailowy. Może i Wy chcecie mnie jakimś tematem zainspirować. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia już za 2 tygodnie.